Pomódlmy się. Ojcze w niebie, Twoje słowo nie jest martwą literą, ale jest życiem, jest światłem, jest pokarmem dla naszej duszy. Ty jesteś Bogiem żywym, który zmienia nas, zmienia świat mocą słowa, mocą Ducha Świętego. Panie, wierzymy, że również teraz będziesz działał, będziesz nas umacniał i pokrzepiał. Naucz nas, Panie, słuchać z wiarą i pokorą Twojego słowa i prawdziwie nas przemieniaj. Prosimy Cię, aby Twoje słowo trwale nas przemieniało na obraz Jezusa. Amen. Mamy dzisiaj niedzielę reformacji. Reformacja zapoczątkowana przez Marcina Lutra była wielkim ruchem w Kościele, który zakończył się wyjściem tysięcy wiernych Bogu ludzi z Kościoła rzymskokatolickiego. Było to wyjście ku wolności, było to wyjście od ludzkich nauk, od ludzkich dogmatów, ludzkich zabobonów, z niewoli strachu i lęku. Historie, które w Biblii opowiadają o tym, jak Bóg wyzwala i ratuje swój lud, nazywają się historiami o Eksodusie. W Biblii oczywiście mamy historię wielkiego Eksodusu, wyjścia Izraela z Egiptu, ale zanim miał miejsce ten wielki Eksodus, czytamy o Eksodusach w Księdze Rodzaju, te, można powiedzieć, mniejsze Eksodusy, które są zapowiedzią tego wielkiego Eksodusu z Księgi Wyjścia. W Księdze Rodzaju czytamy, że Jakub mieszka w domu Labana przez wiele lat i cały czas jest źle traktowany. Ostatecznie Pan mówi Jakubowi, żeby ten uciekał. Pewnej nocy Jakub opuszcza sekretnie domostwo Labana, powraca do swojej ziemi bogaty. Jakub jest jak Izrael, który opuszcza królestwo Faraona, wychodzi ku wolności z bogactwami Egiptu. Innym przykładem Eksodusu w Księdze Rodzaju jest Abraham. Abraham opuszcza ziemię, przybywa do Egiptu, tam Faraon zabiera jego żonę Saraj do swojego pałacu, ale czytamy, że Bóg dotyka plagami Faraona, jego dom. Skutek jest taki, że Faraon wypuszcza Abrahama i Saraj wraz ze wszystkim, co do nich należało. Także Eksodus Abrahama, wcześniej jego niewola, można powiedzieć, u Faraona, bo był tam z przymusu, można powiedzieć, te plagi, które później go dotknęły, cała ta historia opisana w 12 rozdziale Księgi Rodzaju zapowiada to, co później przydarzyło się Izraelowi. Dlaczego Jakub i jego synowie idą do Egiptu? Ponieważ nie ma żywności. Dlaczego Abraham przybywa do Egiptu? Z tego samego powodu. Zauważcie też tą analogię, że Abraham po wyjściu z Egiptu walczy przeciwko królom ziemi, aby uwolnić Lota. I później, wiele lat później, Izrael po opuszczeniu Egiptu też walczy z królami ziemi, zanim wejdzie do tej ziemi, którą dał mu Bóg. Także Eksodus Abrahama, Eksodus Jakuba zapowiada ten wielki Eksodus Izraela z Egiptu. Czyli możemy powiedzieć, że Bóg jest Bogiem Eksodusu. Dlaczego mówimy o tym w niedzielę Reformacji? Ponieważ Bóg działa w ten sposób nie tylko w Biblii, ale też w całej historii. Nawrócenie każdego z nas było Eksodusem. Opuściliśmy Egipt, opuściliśmy niewolę grzechu, przeszliśmy przez wody chrztu i jesteśmy w drodze do niebiańskiej ojczyzny, którą dał nam Bóg. Ale po drodze, niczym Abraham, niczym Izrael, musimy toczyć bitwy. Nie z ciałem i krwią, jak mówi apostoł Paweł, ale z pokusami, z grzechem, z siłami ciemności, z bezbożnością. Dlatego każdego dnia musimy przewdziewać tą duchową zbroję, o której mówi apostoł w 6 rozdziale listu do Efezjan. Ale taki Eksodus w historii dotyczy nie tylko jednostek, dotyczy również Kościoła. I takim Eksodusem była właśnie Reformacja. Marcin Luther, Jan Calvin, Bucer, Knox, Łaski, ich następcy byli niczym Mojżesz, Aaron, Jozue, Kaleb, którzy wyprowadzili wielki tłum z Egiptu, co dało początek prawdziwemu kultowi Jahwe. I oczywiście w czasie drogi przez pustynię nie wszystko było ok. I w czasie wędrówki przez pustynię Nie wszystko jest okej. Różne późniejsze skrzydła protestantyzmu uczyniły swoich bogów, którym oddawały albo oddają cześć, tak jak Izrael podczas drogi przez pustynię. Mam na myśli takie rzeczy jak liberalizm, kult rozumu ponad objawieniem, stawianie własnego doświadczenia ponad objawieniem, różne pozabiblijne objawienia. Nie? Cały czas słyszymy to samo, co słyszeliśmy po wyjściu Izraela z Egiptu. Bóg to za mało, Jego Słowo to za mało, potrzebujemy czegoś więcej. Poza tym są problemy, są przeciwności. Potrzebujemy czegoś nowego, świeżego. Potrzebujemy jakiegoś może uosobienia Boga. Ale zobaczcie, że mimo nadużyć, też w kościołach, które uważają, że wywodzą się z reformacji, mimo nadużyć w protestantyzmie, które też mają miejsce aż do dzisiaj, są one, były one i są skutkiem nie tyle reformacji, co porzucenia wartości reformacji. Tak? Sama reformacja była eksodusem. Można powiedzieć, że papież stał się faraonem, jego kapłani i biskupi nakładali na Boży lud ciężkie jarzmo, odpusty, opłaty w zasadzie za wszystko, złudne obietnice, uczynki i rytuały, które w żaden sposób nie dawały komukolwiek odpuszczenia grzechów i pewności usprawiedliwienia, ale Bóg usłyszał ich wołanie i posłał Mojżesza i Arona, aby uwolnić swój lud. Tak wzniósł swoją rękę i swoim mocnym ramieniem wyprowadził wierny lud z domu niewoli. I ta historia co jakiś czas się powtarza, nie tylko w czasach biblijnych, ale też w historii powszechnej i historii Kościoła. Biblia mówi, że Bóg jest Panem historii, do tego powinniśmy uczyć się odczytywać historię i teraźniejszość w świetle historii Pisma, w świetle tych Bożych schematów, które widzimy w Piśmie Świętym. Czyli jak czytamy historię Eksodusu na przykład, czy historie biblijne, to nie są one jakąś tam daleką, odległą przeszłością sprzed wielu, wielu tysięcy lat, na którą sobie możemy popatrzeć jak tutaj na piękne sztandary harcerskie, na jakieś relikwie. To jest taki relikt w muzeum. Możemy sobie poczytać o tym, tak było. Raczej czytajmy je jako coś żywego. Jeżeli czytasz na przykład 24 rozdział jakiejś książki, to nie myślisz, nie obchodzi mnie, co było w trzecim rozdziale. To było dawno, to było kiedyś. Nie, musisz pamiętać o trzecim rozdziale, jeżeli chcesz zrozumieć 24 rozdział. Żebyś rozumiał, dlaczego na przykład główny bohater ma moc zamrażania swoich wrogów w 24 rozdziale. Jeżeli nie pamiętasz, skąd tą moc zamrażania wrogów nabył, a nabył ją w trzecim rozdziale, to nie zrozumiesz, co się będzie działo w 20 którymś. Nie zrozumiesz, dlaczego zły król chce zabić może tego bohatera w 28 rozdziale. Jeżeli nie zrozumiesz konfliktu, który między nimi zaistniał w 7 rozdziale. Musisz znać wcześniejsze wydarzenia. Jeżeli chcesz zrozumieć dzisiaj świat, Kościół, reformację, musisz zrozumieć, co miało miejsce wcześniej i to nie 10 lat wcześniej. Nie 100 lat wcześniej, ale 1000 lat wcześniej, 2000 lat wcześniej. W historii Kościoła od czasów Jezusa widać bowiem podobne schematy. W historii Kościoła przed przyjściem Jezusa widać te same schematy, te same wzorce, co w Kościele po przyjściu Jezusa. Podziały, konflikty, bałwochwalstwo, skorumpowani przywódcy, bożki, ale też pozytywne rzeczy. Powrót do Pisma Świętego, oczyszczenie kultu, nawrócenie, odnowa, Boży Sąd. Czyli chcąc zrozumieć reformację, powinniśmy widzieć, jak Bóg wzbudzał na przykład sędziów w okresie odstępstwa Izraela, jak Bóg posyłał proroków do bezbożnych królów, jak w końcu posłał Chrystusa, który napominał odstępczych arcykapłanów, którzy mieli sukcesję. Czyli nie tylko uczestniczymy w jednej historii opowiadanej przez Boga, ale pewne elementy tej historii powracają. A to dlatego, że nauczeni wydarzeniami gdzieś tam z 5 rozdziału możemy podjąć właściwą decyzję w 46 rozdziale. Bo historia, która się dzieje w 46 rozdziale, pod wieloma względami przypomina tamtą. Bóg opowiada tamtą historię dla naszego pouczenia. Czyli jeszcze raz, nie chodzi o to, żebyśmy Biblię odczytywali jako zamierzchłą historię. Apostoł Paweł opowiada w pierwszym rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, opowiada o wyjściu Izraela z Egiptu i opowiada, żebyśmy nauczyli się z ich doświadczenia. I podkreśla w 6 wersecie, że to stało się dla was wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Przypomina tą historię, nie mówiąc, że aha, ale to było w Starym Testamencie, to było możliwe, odstępstwo i tak dalej, ale z nami jest inaczej. Nie, pokazuje tą historię, żeby ostrzec nas, to jest wzór dla nas, ostrzegający, żebyśmy w złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Historię Starego Testamentu mamy odczytywać jako historię i lekcję dla nas. Bóg działa owszem w historii w zaskakujący sposób, ale pewne schematy Bożego działania widzimy przez całą Biblię. Stworzenie, upadek w grzech, sąd, nawrócenie i odnowienie. Non stop, cały czas ten schemat w historii Kościoła, w historii Izraela. Izrael został uwolniony z niewoli egipskiej. Reformacja była uwolnieniem z niewoli rzymskiej. Ale zauważcie, że wyjście z niewoli egipskiej nie jest końcem Księgi Wyjścia. Eksodus w Księdze Wyjścia ma miejsce w 14 rozdziale, a sama Księga Eksodusu, Księga Wyjścia, ma 40 rozdziałów. Kiedy popatrzymy na początek i koniec tej księgi, Księgi Wyjścia, to zobaczymy, jak do siebie dobrze pasują. Na początku Księgi Wyjścia Izrael jest w niewoli nikczemnego króla, faraona. Na końcu Księgi Wyjścia sam Pan zasiada na tronie w przybytku jako król Izraela. Na początku Księgi Wyjścia Izraelici są zaangażowani w budowanie spichlerzy dla faraona. Na końcu Księgi Wyjścia Izrael jest wciąż zaangażowany w budowę, ale przybytku dla nowego króla, dla Jahwe, namiotu zgromadzenia. W początkowych wersetach Księgi Rodzaju faraon stwierdza, że Izrael należy do niego, ale Bóg odpowiada, nie, Izrael jest moją własnością. I na końcu Księgi Wyjścia widzimy, że Izrael służy nowemu królowi. I zobaczcie, o to chodziło w czasach reformacji. Komu powinien służyć chrześcijanin? Kto jest królem? Kto jest panem naszego sumienia? Papież czy Chrystus? Kościół czy Biblia? Komu powinniśmy wznosić przybytek? Systemu kościelnemu, rzymskiemu, genewskiemu, wittenberskiemu czy Bogu w Trójcy Jedynemu? Także wyjście z Egiptu owszem było ważne, tak, było kluczem do wszystkiego, co się działo później, ale nie było końcem. I pamiętajmy, co się działo później, tak, wskutek wyzwań, przeciwności podczas wędrówki przez pustynię. Niektórzy byli bardzo prędcy, żeby wrócić do Egiptu. Tak, bardzo, bardzo szybko te złote naczynia, które wynieśli z Egiptu, zostały użyte do tego, żeby zbudować złotego cielca. Zbudowali złotego cielca z tych bogactw egipskich i na pewno wtedy wśród Izraelitów znaleźli się jacyś fundamentalistyczni Hebrajczycy, którzy wychodząc z Egiptu chcieli zatopić wszystkie skarby faraońskie w morzach, w wodach Morza Czerwonego. No nie, nie, Mojżeszu, nie, nie, to nieczyste. To jest świeckie. Wyrzućmy to, utopmy to. I kiedy później widzieli ten rozwijający się biznes kultu Złotego Cielca, też pewnie w poczuciu triumfu mówili, nie mówiliśmy, że lepiej te bogactwa trzeba było zatopić w wodzie. Ty nie posłuchałeś nas i zobacz, co się dzieje. Robią z nich bożka. I znów pytanie, czy to oznacza, że Eksodus był błędem? Czy to oznacza, że wyniesienie tych bogactw egipskich, złupienie Egipcjan było błędem? Odpowiedź jest oczywiście nie. Problem był w sercach ludzi, a nie w rzeczach. Zobaczcie, dzisiaj jest to samo. Niektórzy mówią, no i co? Świętujecie tę reformację, ten podział? Masz tę swoją reformację. Zobacz te moralne zepsucie w kościołach protestanckich na zachodzie. Tak? Widzisz, że reformacja to była właśnie taka puszka Pandory, która otworzyła drzwi do wszelkiego rodzaju anarchii kościelnej, niesubordynacji, podziałów, schizm, herezji. odpowiadamy, nie, problem nie był w reformacji, ale w sercu człowieka, który użył dobrej rzeczy do złych celów. To tak jakby powiedzieć, Eksodus, wyjście z Egiptu było puszką Pandory, bo zobaczcie, co się działo później. Bunt Izraela, nieposłuszeństwo, złoty cielec, narzekanie, podziały. Całe pokolenie nawet wymarło i nie weszło do ziemi obiecanej. Masz te swoje skutki Eksodusu i jeszcze wyszliście z tej ziemi egipskiej i zaczęliście śpiewać. Macie tutaj pieśni jeszcze w psalmach opiewające wyjście z Egiptu. A zobaczcie, co się działo po wyjściu z Egiptu. Masz te swoje skutki Eksodusu. Pewnie Egipcjanie myśleli, no i po co im to było? Może usłyszeli, jakiś ptak niebieski przyniósł im wieści. Są problemy z Izraelitami. I Egipcjanie się umówili na piwo i po co im to było? Po co im? Izraelici też pewnie też tak mówili. I po co nam to było? W Egipcie była jedność, w Egipcie był porządek, w Egipcie był ordung, taki pruski, była jedna opinia, było dzienne wyżywienie od Faraona, była jedna opinia, opinia Faraona. Było ciężko, musieliśmy pracować na pałace Faraona, owszem, ale przynajmniej było bezpiecznie, bo byliśmy razem. Pokolenie później, jak Izrael wyszedł z Egiptu, czytamy w Księdze Jozue o Achanie, który przywłaszcza sobie skarby Jerycha i ukrywa je w swoim namiocie. To jest Jozuego 7:21. Czytamy, ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, 200 sykli srebra, jedną sztabę złota, wagi 50 sykli, przyznaje ten Achan. Czytamy później, że Bóg wymierza mu za to karę. No i znów, ten sam komentarz na pewno się pojawiał. Nie? I co? Ukradł? Zginął? W Egipcie by tego nie zrobił. Nawet w Egipcie to nawet by nie pomyślał, że może coś ukraść ze świątyni Faraona. Ten Eksodus, patrzcie na tego Achana, sprawił tylko patologię. Zobacz, co ten wolny Izrael wyrabiał po wyjściu z Egiptu. Ale historia wyjścia z niewoli, historia wyjścia Izraela z Egiptu nie oznajmia, że wolność jest gorsza od niewoli. Oznajmia raczej, że wolność oznacza też odpowiedzialność i wierność Bogu. Historia wyjścia oznajmia też, że bałwochwalstwo potrafi przeniknąć bardzo głęboko. Że ciałem możesz opuścić Egipt, ale mieć Egipt w sercu cały czas. I to, zobaczcie, cały czas widzimy w Kościele. I o ile Bóg nie będzie nas trzymał swoją łaską przy sobie, to mamy naturalne tendencje, żeby wracać do ciemności naszych przodków. Ciemności, z której Bóg nas uwolnił. Tak, pojawia się problem w drodze na pustyni, i myślimy, w Egipcie to nie było takich problemów. Za komuny tego nie było. Za komuny było lepiej. Tak? Już nie pamiętamy, jak to jest żyć w niewoli. Ale obecne doświadczenia niosą pokusę myślenia, no kiedyś było lepiej. Wróćmy. Księga Kaznodziei Salomona ostrzega nas przed takim myśleniem. Kaznodziei Salomona 7:10. Nie mów, jak to się dzieje, że dawne dni były lepsze niż obecne, bo nieroztropnie się o to pytasz. To nie jest mądre. Prawda jest taka, że duchowa grawitacja ciągnęła tych Izraelitów, wielu z nich, do Egiptu. I okazuje się, że Izrael tę egipską tęsknotę miał po prostu głęboko gdzieś w kościach i spoglądał co jakiś czas za siebie przez ramię, tak jak żona Lota, która oglądała się za siebie, wychodząc z Sodomy. Tęsknili pewnie do wyżywienia oczywiście Faraona, tęsknili do koni, rydwanów Faraona, niby bezpiecznego Egiptu, tęsknili do bezpieczeństwa w niewoli. I to jest zagrożenie wszelkiego rodzaju tradycjonalistów i konserwatystów. Nie czują się komfortowo w obliczu zmiany, na przykład zmiany diety na mannę i przepiórki. Nie czują się dobrze w czasie wędrówki w nieznane. Konserwatyści izraelscy, którzy byli przyzwyczajeni do życia w Egipcie, myśleli pewnie tak. Tu się urodziłem i tu umrę. Egipt i jego bogowie są moim domem. Tu spędziłem całe moje życie, tu mieszkali moi ojcowie, tu mamy rodzinne tradycje, tu mamy spokojną, bezpieczną religię, tu się modlimy w domach do Boga, jest ok. Po co to zmieniać? Wyjdziemy z Egiptu i co się stanie? Po pierwsze, uznają nas za rebeliantów. Po drugie, faraon rzuci na nas anatemę i przekleństwo, uzna nas za wrogów. Po trzecie, uznają nas za fanatyków. Po co wychodzić na pustynię, by czcić Boga? W Egipcie możemy to robić przecież na swój sposób również. Dalej, co z naszymi dziećmi? Po co narażać się na zagrożenie? Niech zostaną z egipskimi dziećmi. Poza tym nie będzie faraona. Kto będzie nami rządził? Kto będzie nam mówił, jak mamy żyć, jak mamy myśleć, co mamy jeść? Niektórzy, kiedy usłyszeli o wyjściu z Egiptu, też pewnie pomyśleli, no ale po co wychodzić? To lepiej, może zmieńmy coś w samym Egipcie. I oczywiście prawdą jest, że w Egipcie coś tam można było zmienić. Można było na przykład popracować nad złagodzeniem postawy strażników, tak jak w filmie Kleopatra, Asterix i Kleopatra. Chcemy, jak to było? Chcemy więcej? Okej, więcej batów dostaniecie. Im zależało więcej jedzenia, ale dostali więcej batów. Mogli popracować nad złagodzeniem postawy strażników, mogli popracować nad zwiększeniem dziennej dawki jedzenia, mogli żyć nadzieją, że faraon zrzeknie się swoich bawuchwalczych tytułów, że jego kapłani zrzekną się miana namiestników Boga na ziemi. I to tak naprawdę Marcin Luther chciał to zrobić. Marcin Luther chciał zmienić Egipt. Reformatorzy początkowo chcieli zmienić Kościół rzymskokatolicki. Jak wiecie, reformacja zaczęła się właśnie w Kościele katolickim i miała na celu oczyszczenie istniejącego Kościoła, a nie wyjście z niego. Ale Boży plan był inny. Bóg zdecydował, że odnowa odbędzie się poza Kościołem rzymskokatolickim, który nie pozwolił na to, żeby Pismo Święte było standardem wiary i praktyki życia chrześcijanina. I to jest historia, która znowu powtarza się w całej Biblii. Jan Chrzciciel wzywał faryzeuszy do upamiętania. Jan Chrzciciel chciał reformy w Izraelu. Eliasz i Elizeusz wzywali odstępczych królów do nawrócenia. Tak? Chcieli reformy, reformacji w Izraelu. Jezus przyszedł do kogo? Do owiec Izraela. Nie przyszedł odłączać wierzących w Niego od Izraela. Przyszedł do synów Izraela. Ale Izrael w każdym z tych przykładów opowiedział się po stronie tradycji ojców. Nieważne, czy ta tradycja ojców była zgodna z Biblią, tak wierzyli, tak robili nasi ojcowie. Nieważne, że kamienowali proroków, którym dzisiaj jeszcze zbudujemy pomniki. Nieważne. Ale wskutek odrzucenia Mesjasza i Ewangelii przez dom Izraela, Ewangelia rozprzestrzeniała się już nie w świątyni, nie w pałacach, ale wśród celników, grzeszników, prostytutek, a potem wśród pogan. Czyli reformatorzy Izraela, Eliasz, Elizeusz, król Hiskiasz, król Jozjasz, Jan Chrzciciel, Pan Jezus, przyszli do Izraela, ale Izrael odrzucił swoich proroków. Stał się odstępczym kościołem, o którym Bóg później powiedział do swojego ludu: wyjdźcie z niego. Wyjdźcie z niego, ludu mój. Izrael stał się Egiptem. Herod stał się faraonem, który zabijał niemowlęta. Dlatego Bóg od czasu do czasu posyła swoich agentów, którzy różnym królom mającym sukcesję, kapłanom mającym sukcesję, ojcom zachowującym tradycję prapradziadków, mówią: wróćmy do Pisma Świętego, wróćmy do Ewangelii, zmieńmy to. No i problem zaczyna się, kiedy w swojej przewrotności gdzieś tam szukamy wymówki, że zostańmy w Egipcie. Tak, zawsze znajdą się tacy, którzy nigdy Egiptu nie opuszczą. I nazywają to reformowaniem od środka. Ci, którzy opuszczają Egipt, czasami są zatrzymywani propozycjami pokojowych rozmów. Niepotrzebnie się gorączkujecie, porozmawiajmy, nie bądźmy zbyt radykalni. Wasza postawa tworzy tylko podziały, uprzedzenia. Faraon jest bardzo łaskawy, jest skory przyjąć was z powrotem. Możecie nawet wierzyć w te swojego Boga i swoje jakieś biblijne nauki, ale nie możecie podważać tylko tego, że Faraon jest namiestnikiem bogów na ziemi. Po prostu złóżcie mu pokłon i czcijcie swojego Jahwę, tak jak chcecie. Czasami jesteśmy zachęcani, żeby spojrzeć na to minimum socjalne w Egipcie, na bezpieczeństwo, brak ryzyka wędrówki poza krainą Faraona. Mamy zaniechać opowiadania naszym dzieciom o historii wyjścia z Egiptu. Mamy zaniechać opowiadania o radości, która towarzyszyła, o wyzwaniach, o trudach wędrówki, o rydwanach Faraona, które zostały zatopione w morzu. Nie mówcie o tym. Po co wy to podkreślacie? Egipt już dawno wymazał tę historię ze swoich kronik. Tę waszą tchórzliwą ucieczkę, ten wasz schizmatycki podział. A wy to świętujecie jeszcze. Wasza Biblia opiewa wyjście Izraela z niewoli, tą schizmę. Dajcie spokój z tą paschą, z tym barankiem na pamiątkę wyjścia. To był podział. To była ucieczka, to było tchórzostwo, to było rozbicie jedności egipskiej. Nie, to samo dzisiaj. Usłyszycie coś takiego. Po co wam ten dzień reformacji? To jest smutna karta w historii Kościoła. Płaczmy zamiast pić wino, jeść pizzę i radować się. Po co wy o tym dzieciom opowiadacie? Po co świętować podział? Po co podsycać różnice? Czy nie lepiej mówić, że przecież był jeden Egipt z jedną religią, z jednym faraonem, mającym sukcesję? Niekiedy słyszymy wezwanie, żebyśmy zapomnieli o wszystkim, zasiedli do pokojowych rozmów, których celem jest to, że nie wolno nam źle mówić o Kanaanejczykach, którzy chcą poślubiać nasze córki. Nie wolno nam źle mówić o Asztartach na wysokich miejscach. Nie wolno nam źle mówić o kadzidłach dla Królowej Niebios, o tradycji niezrywania kłosów w szabat. Odpowiedz mi, okej, możemy o tym porozmawiać. Może jest, zawsze jest miejsce, żeby o tym porozmawiać. Ale pamiętajcie, że w tych rozmowach częściej niż słowo dialog pojawi się słowo odstępstwo. Częściej niż słowo jedność pojawi się słowo prawda. Częściej niż słowo zwyczaje pojawi się Słowo Boże. Jeżeli jesteście na to gotowi, proszę bardzo. Zapraszamy do rozmów. Ewangelia jest opowieścią o Eksodusie. Tak? O tym, jak Bóg wyprowadza nas z niewoli grzechu. Przychodzi nowy Mojżesz, większy Jozue, większy Elizeusz, czyli Jezus Chrystus, uwalnia swój lud i wprowadza go do ziemi mlekiem i miodem płynącej. Ale nawet wtedy, w pierwszym kościele, byli chrześcijanie, którzy chcieli wracać w kościele. W liście do Galacjan na przykład o nich czytamy, w Dziejach Apostolskich. Chcieli wracać do obrzezania, chcieli wracać do szabatów, chcieli wracać do przepisów dotyczących pokarmów. Tamta rzeczywistość, tamten porządek znaliśmy. Może sobie nie zadawaliśmy zbyt dużo pytań, czy to było słuszne, bo nasza tradycja mówiła, że to było słuszne. Faraon tak mówił, że to było słuszne. Król Achab tak mówił, że to było słuszne. Faryzeusze i kapłani tak mówili, że to było słuszne. No to tak myśleliśmy, że to jest słuszne. Żydzi nawracali się do Jezusa, chrzcili się, ale wciąż była wśród wielu z nich taka tęsknota życia za dawnym. Tak? Chcieli narzucić nawróconym poganom obrzezanie i inne zwyczaje prawa mojżeszowego. Jest coś takiego w sercach ludzi, że chora miłość niewolnictwa, usprawiedliwianie różnych nadużyć ciągnie nas z powrotem do Egiptu. Tak jak mówi Piotr, wracamy czasami do wymiocin, do życia, które przynosiło tylko frustrację, pustkę. Chcemy wracać do ludzi, którzy nas wykorzystywali i bobili. Tradycjonaliści, konserwatyści myślą, że jest coś bezpiecznego w przeszłości. Bezpiecznie jest spoglądać w twarz diabła, którego się zna. Najgorsze jest przecież to, czego nie znamy. Ale Bóg mówi, zaufajcie moim obietnicom, zaufajcie mojemu słowu, poprowadzę was do wolności, do nowej ziemi mlekiem i miodem płynącej. Problem był jaki? Problem był taki, że oni tej ziemi nigdy nie widzieli. Oni widzieli chleb, wodę egipską, widzieli cegły, słomę w Egipcie, widzieli domy egipskie, a tu namioty, susza, skorpiony, wrogie armie i podziały, jakieś tarcia wewnętrzne. Egipt znaliśmy, był przewidywalny. Jakub, nasz ojciec Jakub z rodziną tam przyszli. A teraz mamy wyjść, by Bogu oddawać cześć na pustyni. Czemu nie w Egipcie? W Egipcie przecież też mają kapliczki. Także jest coś niedobrego z naszymi sercami. Potrzebujemy działania Ducha Bożego, który ocali nas od nas samych, z naszych dobrych intencji, z naszych dobrych argumentów, od konieczności zachowywania tradycji bez względu na to, jak ona jest. Potrzebujemy siły i odwagi Ducha Świętego, który daje wolność naszym duszom i taką radykalną, prawdziwą, Bożą wolność. Tak jak ktoś powiedział, że lepiej jest umrzeć wyprostowanym, niż żyć na kolanach. Dlaczego Izrael miał opuścić Egipt? Co było celem? Pamiętacie, co było? Dlaczego Bóg chciał, żeby Izrael wyszedł z Egiptu? Księga Wyjścia 8:1. Rzekł Pan do Mojżesza: idź do Faraona i powiedz mu, tak mówi Pan, wypuść mój lud, aby mi służył. To był cel. Wypuść mój lud, aby mi służył. Izrael miał wyjść z niewoli nie po to, żeby się zachłysnąć wolnością. Tak, są ludzie, którzy opuszczają Kościół, bo z powodu niebiblijnych nauk, powiedzmy. Idą na pustynię, mówiąc, jestem wolny, ale idą na pustynię, żeby po niej biegać. A, jestem wolny, mogę sobie biegać po pustyni. Ale Bóg nie chciał, żeby bieganie po pustyni było celem. Wolność była środkiem do celu, a nie celem. Celem było uwielbienie Boga w prawdzie. Celem była nowa Boża kultura poza Egiptem. Bóg nie mówi, zbudujcie, módlcie się w kapliczkach w Egipcie, bo celem było nowe miasto, nowa kultura poza Egiptem, nowa kraina. Także jeżeli nie skorzystałeś z tej wolności, którą przynosi Boży Syn, to nie ma wielkiego znaczenia, jak się czujesz, mając kajdany na rękach i nogach. Nie ma znaczenia, jak smakuje serwowany przez kucharzy Faraona posiłek. Tak? Egipska kuchnia może być naprawdę dobra, ale jeżeli spożywasz posiłek w kajdanach, to nie spożywasz prawdziwego posiłku, ponieważ prawdziwy posiłek to jest wspólnota wolności. Prawdziwy posiłek to nie jest tylko żołądek i pokarm, to jest też radość, wierność Bogu, śpiew, modlitwa, wdzięczność. Bóg nie mówił, oddajcie mi cześć w Egipcie i w ten sposób zmienicie Egipt. Bóg mówi, opuśćcie Egipt. Także jeżeli nadal ktoś trwa w Egipcie, jeżeli nadal trwasz w Egipcie, tkwisz w Egipcie, to nie ma wielkiego znaczenia, co twój duszpasterz albo ty sam założysz podczas świętej liturgii. Jeżeli tkwisz w Egipcie, to nie ma znaczenia, czy organy brzmią chwalebnie i tak jak powinny. Jeżeli tkwisz w Egipcie, to nie ma znaczenia, czy dach twojego kościoła jest piękny. Nikt nie zajmuje się stylem muzycznym, nikt nie zajmuje się wyglądem pokładu, kiedy Titanic za chwilę utonie. Nikt nie myśli, kiedy Titanic tonie, to nikt nie myśli, kapitan jaki ma ładny mundur, taki chwalebny. Nikt nie rozprawia o tym, czy kapitan ma równo zapięte guziki. Nikt nie rozprawia o tym, jakie jest serwowane wino. Po prostu ratuj się. Także nie jesteśmy powołani do tego, żeby podnosić jakieś piękne przedmioty ze starych gruzów. Jesteśmy powołani, żeby budować nowe miasto poza Egiptem. Po to był Eksodus. Po to była reformacja. Pomódlmy się. Dobry Ojcze, dziękujemy Tobie, że kierujesz do nas Twoje słowo, że jesteś Bogiem, który przemawia, nie milczy, że pozwalasz nam słuchać dobrej nowiny za to, że dotarła do nas. Prosimy Cię, aby Twoje słowo wydawało też w nas owoc żywej wiary w Pana Jezusa, owoc miłości bliźniego, owoc nadziei życia wiecznego. Prosimy Cię, wspieraj nas w naszych codziennych wyzwaniach. Zachowaj nas, Panie, w społeczności z Tobą po wszystkie dni naszego życia. Modlimy się o to i prosimy przez imię naszego Króla i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen.